Przed mikrofonem Artur Sołek, a gościem Radia Via jest Damian Bosek, Stowarzyszenie Velo Galicja. Będziemy rozmawiać dzisiaj o niezwykłych zawodach rowerowych, można tak powiedzieć, a żeby być dokładnym, o wyścigach gravelowych. Czym jest tego rodzaju rywalizacja? Może od tego zacznijmy, żeby wyjaśnić to pojęcie tym, którzy jeszcze o nim nie słyszeli.
Jasne, myślę, że dobrze jest zacząć w ogóle od tego, czym jest rower gravelowy. To jest rodzaj roweru, który się pojawił na rynku w Polsce i w Europie w ciągu ostatnich mniej więcej 2-3 lat. Natomiast sam pomysł na rowery gravelowe narodził się w Ameryce Północnej, Stany Zjednoczone, głównie i Kanada, gdzie z powodu sieci dróg, jaka tam obowiązuje, która w większości jest siecią dróg utwardzonych, ale szutrowych, pojawił się pomysł na to, żeby jeździć rowerami, które może będą równie szybkie jak rowery szosowe, ale równie wygodne jak rowery MTB. No i tak powstał rower gravelowy, czyli w pewnym sensie jest to rower wizualnie bardzo podobny do roweru szosowego, czyli tak zwanej kolarki, ale na zdecydowanie szerszych oponach. Tak w uproszczeniu dla kogoś, dla laika, tak można to opisać. Oczywiście niuansów wpływających na to, że te rowery są istotnie różniące się od roweru szosowego, chociażby w zakresie tego, że mają elementy, które amortyzują w samej ramie, nie jako amortyzatory, ale jako elementy, które gdzieś tam na tej ramie pracują, czy rama, która w ogóle umożliwia wsadzenie zdecydowanie szerszych opon niż... To są takie, można powiedzieć, niuanse. Ale co do zasady, jak to mawiałem moi koledzy, to jest trochę taka szosa na sterydach, która umożliwia właśnie zjechanie z asfaltu. Ona się świetnie, rower gravelowy radzi sobie również na asfalcie. Można na nim bardzo szybko jeździć, praktycznie tak szybko jak na rowerze szosowym. Ale jeśli mamy potrzebę uciec z drogi publicznej, z drogi wyasfaltowanej, możemy tym spokojnie wjechać w teren i nadal cieszyć się prędkością, ale też komfortem. I taka jakby była geneza tego typu rowerów, żeby powiedzieć, dlaczego w ogóle to jest modne i dlaczego to się tak rozpropagowało, to myślę potwierdzeniem tego, że jest rzeczywiście na świecie w tej chwili gigantyczne zainteresowanie takimi rowerami, tego typu jeżdżeniem, to, że w tym roku po raz pierwszy Unia Kolarska, czyli Międzynarodowa Unia Kolarska UCI, organizuje Mistrzostwa Świata. Do tej pory tego nie było, a trzeba pamiętać, że UCI tak wprost dyscyplin takich czysto sportowych, kolarskich, to organizuje kolarstwo oczywiście szosowe, przełajowe, górskie i teraz dochodzi do tego właśnie gravel, więc to jest myślę takie najlepsze potwierdzenie tego, że jest na świecie na to zapotrzebowanie. A to, że te rowery są ogólnie bardzo trudno nawet dostępne na rynku, bo jest właśnie tak duże zapotrzebowanie na całym świecie, że na te rowery trzeba się zapisywać. To jest jakby jeszcze inne tło całej tej historii, ale bez dwóch zdań świat oszalał na punkcie graveli. No a jako oszalał na punkcie graveli pojawiły się takie rowery, to pojawiły się też oczywiście zawody.
Które... No właśnie, bo wyjaśniliśmy, czym jest sam pojazd, tak. A czym się charakteryzuje wyścig gravelowy.
Tak, oczywiście to też jest niejednolita formuła, bo pojawiło się to, powiedzmy, tak jak powiedziałem, 2-3 lata temu i to cały czas ewoluuje. To znaczy, na pierwsze imprezy były organizowane głównie w formule ultra, czyli takie wyścigi, które są zazwyczaj powyżej 300 km. Prawdopodobnie dlatego, że ci ludzie, którzy zaczynali na tym jeździć, jeździli głównie wyprawowo, przygodowo i stąd się wziął taki pomysł na właśnie taki bikepacking, żeby wyścig był wyścigiem, ale przy okazji dawał okazję do przygody, do poznawania terenów, których jeszcze nie znamy. Tego typu wyścigi odbywają się zazwyczaj właśnie poza drogami publicznymi, poza drogami wyasfaltowanymi, więc to fantastyczne narzędzie do tego, żeby poznawać okolice, czasem nawet najbliższą nam okolicę. Ja sam jestem tego przykładem, że mieszkając w Rzeszowie nie zdawałem sobie sprawy, jak mamy wiele fantastycznych miejsc w okolicy, które można właśnie na takim rowerze poznać. No i właśnie w tej formule się zaczęło, ale tak jak wspomniałem, Unia Kolarska też zauważyła, że można to wykorzystać stricte do sportowego jeżdżenia, więc zaczęły się również imprezy na krótsze dystanse. Nasza impreza jest połączeniem tego, bo nasza impreza Galicia Gravel Race jest wyścigiem, czy rajdem rowerowym, będąc precyzyjnym, który składa się z dwóch etapów albo z dwóch elementów. Jeden to jest właśnie wyścig ultra, który rozpoczyna się 29 lipca i to jest wyścig na 500 km przez większą część naszego województwa ze wskazaniem na jego północną i zachodnią część. Natomiast drugi dystans na 100 km pewnie niektórzy stwierdzą, że to przecież nie jest krótki dystans, ale z perspektywy takich imprez gravelowych to jest krótki dystans, odbywa się 31 i jeden i drugi dystans ma swoją specyfikę i nawet bym powiedział trochę innych odbiorców. Dystans ultra to właśnie dla tych ultrasów, dla tych, którzy przede wszystkim patrzą na przygodę, a dystans 100 km trochę bardziej dla tych, którzy się wywodzą właśnie z takiego ścigania szosowego, z ścigania MTB, czy w ogóle ścigający się w dalszym ciągu na szosie, którzy przy okazji lubią też trochę pojeździć właśnie na szutrze i zaczynają się ścigać również w tego typu zawodach.
Trasa rozpoczyna się w Budach Głogowskich.
Tak, to jest też bardzo ważne, bo z perspektywy Rzeszowa to jest tak zwane Mazowsze. Rowerowo bardzo długo przez osoby jeżdżące zarówno na MTB, jak i na szosie tereny uznawane za mało atrakcyjne, bo bez gór. Ale jak się okazuje, w żadnym innym kierunku nie ma tak fantastycznych dróg szutrowych, jak jest w kierunku północnym. I właśnie od Głogowa się to zaczyna. W Głogowie mamy fantastycznie zorganizowane nadleśnictwo. Nadleśnictwo Głogów zresztą to jest też ważne, że to jest nadleśnictwo, które nas bardzo mocno wspiera w organizacji tego wyścigu. I od Głogowa, a dokładnie rzecz biorąc od Bud Głogowskich, w których jest zlokalizowane w Centrum Natura Caritas Biuro Zawodów, rozpoczynamy całą imprezę. To jest nie tylko impreza od strony właśnie sportowej, ale też dla zawodników i dla ich rodzin i dla kibiców jest zorganizowane trochę różnych atrakcji, zarówno przed samym wyścigiem, jak i w trakcie wyścigu i po wyścigu. Więc tak, za Centrum Natura Budy Głogowskie tam będzie się głównie działo.
I także w tym samym miejscu czekacie na zawodników, którzy pokonując trasę będą wracać po prostu na linię mety. Trasa jest wyznaczona z góry, trzeba ją pokonać.
Dokładnie tak, zasady są bardzo proste, regulamin jest pod tym względem bezwzględny. Poruszamy się tylko i wyłącznie po trasie wyznaczonym przez organizatora i dostarczonym w specjalnym tak zwanym traku, który zawodnicy wgrywają do swoich urządzeń nawigacyjnych. Te urządzenia ich prowadzą na tym dystansie 500 km, czy nawet na tym dystansie krótszym na 100 km i jednocześnie są wyposażeni w tak zwany tracker, który ich śledzi i mierzy im również czas. Jest to z jednej strony informacja dla nich samych, gdzie są na tle nawet innych zawodników, ale też dla rodzin czy dla kibiców, którzy na bieżąco mogą śledzić, w którym miejscu są, z jaką jadą prędkością, ile jeszcze przed nimi. Cała taka statystyka jest tworzona na specjalnie utworzonej stronie. No i właśnie tam klikając możemy sobie na bieżąco te wszystkie informacje zbierać. Ważne jest to, że zawodnik, czy w ogóle wszyscy uczestnicy rajdu muszą się poruszać w formule tak zwanej samowystarczalności. To oznacza, że wszystkie te rzeczy, które będą potrzebowali na trasie, począwszy od pożywienia, napojów, czy nawet noclegów, jeśli ktoś będzie nocował, no bo umówmy się, 500 km w terenie, to jest odległość jak z Rzeszowa do Poznania. Zrobić na rowerze, nawet po asfalcie, no myślę, że taki Kowalski raczej w stanie nie jest. Może 100 km ktoś przejedzie i będzie później długo cierpiał. Natomiast 500 km trzeba rzeczywiście być dobrze przygotowanym fizycznie. No i oczywiście zawodnicy, którzy biorą udział w rajdzie są na różnym poziomie, od tych najszybszych w kraju, przez osoby, które dopiero zaczynają taką zabawę. No i tak jak mówię, jedni potrafią przejechać taki dystans 500 km w 17 godzin, bo taki był czas w tamtym roku zwycięzcy, ale są też tacy, którzy jadą 48 godzin na trasie śpiąc. A to też jest ciekawe, że formuła co do tego, jak się śpi, musi się mieścić w tej samowystarczalności, czyli to oznacza, że nie możemy
nie jedziemy do hotelu.
Możemy, ale jest jeden warunek. Ten hotel możemy rezerwować dopiero w momencie, gdy wystartujemy. Czyli nie można zrobić wcześniej rezerwacji. Musimy tą rezerwację zrobić samodzielnie. Więc jeśli coś jest dostępne dla wszystkich, czyli na przykład sklep, albo hotel, albo agroturystyka, to mieści się w formule samowystarczalności, bo każdy może w tym miejscu z tego skorzystać. Ale na przykład nie jest dopuszczalnym, żeby na drodze rozbiła rodzinę na przykład namiot i że ktoś sobie do tego namiotu podjedzie i będzie w nim spał. Możesz zabrać ze sobą namiot i część ludzi jedzie z namiotami, albo z jakimiś tam biwi czy hamakami, które sobie rozbijają w lesie i to jest jak najbardziej w porządku. To też jest samowystarczalność, bo dźwigasz ten namiot, ale to, że ktoś ci ten namiot rozbije albo dowiezie ci wodę, absolutnie nie. I generalnie zawodnicy się tego trzymają. Jeśli się zdarzają przypadki, że ktoś niekoniecznie gra uczciwie, to zwykle jest tak, że jednak albo wychodzi to na samym tym trackingu, gdzie my jako organizator to śledzimy, albo też po prostu inni zawodnicy widzą, co się dzieje na trasie i też są w stanie na pewne sytuacje niezgodne z regulaminem zareagować. Więc To też jest pewnego rodzaju atrakcja i coś, co wielu ludzi rozpala i zapala do tego typu dyscypliny, bo to też ma taki element może trochę, może nie survivalu, ale jednak takiej zaradności i przygody, którą trzeba się wykazać w trakcie imprezy sportowej.
Musimy liczyć po prostu na siebie.
Tak, choć to też jest ważna rzecz, że trzeba powiedzieć sobie wprost. To też nas odróżnia, czy w ogóle tego typu imprezy gravelowe od typowo kolarskich, szosowych zwłaszcza imprez, gdzie jest bardzo duże ciśnienie nawet na tych zawodach amatorskich na to, żeby być jak najszybszym, żeby być na jak najlepszym miejscu i tam się nikt na nikogo nie ogląda. Nawet, bym powiedział, często zdarza się tak, że są nawet w peletonie jakieś przepychanki. U nas wygląda to dokładnie inaczej, na zawodach gravelowych i to też przyciąga właśnie bardzo wielu ludzi, którzy często nawet odchodzą od szosy czy od MTB, że jeśli komuś na trasie cokolwiek się dzieje, absolutnie prawie każdy się zatrzyma i zapyta, czy coś potrzeba, czy w czymś pomóc, czy coś chcesz. Ludzie się dzielą nawet jedzeniem, dętkami, narzędziami. To jest jakby na porządku dziennym. Jest pożądane, ale bym powiedział nawet, że jest tak naturalne, że dzisiaj raczej nikt się nawet nad tym nie zastanawia, czy na trasie, jeśli coś się zastanie, czy ktoś mi pomoże. To jest, można powiedzieć, naturalny odruch wszystkich zawodników, nawet tych, którzy potrafią czasem jechać w czołówce, a potrafią się zatrzymać i zapytać, czy komuś pomóc. Więc to też w pewien sposób pewnie wpływa na to, jak ludzie odbierają te zawody, ten typ zawodów. Na razie, mówię na razie, bo to też jest wszystko świeże, ta dyscyplina jest w pewnym sensie świeża, więc zobaczymy, w jakim kierunku to będzie ewoluowało, no bo też pojawiają się głosy, że tam, gdzie już jest taki typowy sport, ta atmosfera się zaczyna zatracać, ale my na razie jako impreza, która jest nastawiona na zawodników amatorskich, impreza, która jest nastawiona jednak na ten dystans ultra, nie sądzę, że pozbawi się tego atutu w postaci właśnie fantastycznej atmosfery wśród zawodników.
No jak słyszymy, wszystko odbywa się w miłej, przyjaznej atmosferze. Są zawodnicy, tak jak słyszeliśmy, którzy potrafią tą trasę nawet w jedną dobę pokonać, a czy jest jakiś limit, w którym muszą się zmieścić ci, którym może idzie trochę wolniej pokonanie takiego dystansu?
Tak, oczywiście jest taki limit, on jest dość mocno wyciągnięty w górę, czyli z perspektywy nas jako organizatorów daje absolutnie szansę każdemu na to, żeby go skończyć. On wynosi 65 godzin i jest krótszy niż rok temu, bo rok temu było 80 godzin, ale doświadczenie tamtego roku nam pokazało, że poza jedną osobą wszyscy skończyli w przeciągu 50 godzin ten rajd. Ta jedna osoba, która ukończyła go w limicie bodajże 76 godzin, to była osoba po 70. Takie osoby też się zdarzają. Pan, który troszkę może nawet źle sobie rozplanował, bo sam mówił o tym, że byłby w stanie pewnie przyjechać szybciej, sporo szybciej, gdyby po prostu podarował sobie jeden z noclegów. No ale plan był taki, że śpi dwa razy, więc pan spał dwa razy, ale myślę, że te 65 godzin, które jest w limicie, spokojnie powinno pozwolić każdemu na to, żeby tę trasę ukończyć. Tym bardziej, że to, co jest też z perspektywy uczestników, którzy już jechali w tamtym roku, ale też nas, organizatorów, jako osób, które są doświadczone, no bo też bierzemy udział w tego typu zawodach, jeździliśmy, ścigamy się od wielu lat. Ta trasa jest po prostu łatwa. W rozumieniu takim, że ona ma bardzo niewielkie przewyższenie. Tu jest raptem 2000 przewyższenia na całych 500 kilometrach. Na 100 kilometrach jest to tylko 500 metrów, więc z punktu widzenia trudności trasy nie jest to dużo. Nie ma też na niej żadnych trudności technicznych. Ta trasa jest szybka. Jeśli mówimy o trudności dla tych, którzy się ścigają, to tą trudnością jest tempo tego wyścigu. Bo rzeczywiście ci najszybsi, czy to na 500, czy na 100 kilometrach, oni się poruszają ze średnią prędkością powyżej 30 km na godzinę. No, utrzymać taką średnią, jak ktoś na rowerze czasem sobie jeździ rekreacyjnie, niech zobaczy na asfalcie, ile to jest jechać 32-34. I teraz niech sobie wyobrazi, że będzie tak jechał już nie po asfalcie, tylko po lesie i przez 100 lub przez 500 km.
Cały czas.
To jest niesamowite, tak? Ci najszybsi zawodnicy jadą powyżej, grubo powyżej 30 km przez 500 km.
Lista jest już zamknięta. Zawodnicy, jak słyszałem, z całego świata w zasadzie przyjadą tutaj do nas w okolice Rzeszowa.
Tak, rzeczywiście na razie oczywiście trzon zawodników to jest Polska. Nawet celowo mówię Polska, a nie Podkarpacie, bo jakkolwiek impreza odbywa się tutaj u nas i promuje Podkarpacie, to też trzeba powiedzieć, że Galicia Gravel Race jest jedną z głównych imprez promujących województwo podkarpackie w tym roku. Mamy 80% ludzi z całej Polski, głównie północ nawet bym powiedział, bo w Polsce też jest taki trochę, bym powiedział, podział na to, jak rozwinęło się to na północy, jak na południu. zdecydowanie więcej i imprez gravelowych, i zawodników jest na północy, ale poza właśnie zawodnikami z Polski są też z zagranicy. Najdalszym zakątkiem, jakim z jakiego przyjeżdża do nas ktoś, jest Australia, jest zawodnik z Australii, są ludzie z Ukrainy, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, więc gdzieś pewnie wieść na temat naszego wyścigu powoli się zaczyna roznosić trochę szerzej.
Można kibicować nie tylko w Budach Głogowskich, w centrum Caritas Natura 2000, gdzie jest start i meta, ale w zasadzie na całej trasie. Można ją odnaleźć w internecie.
Tak, na naszej stronie internetowej jest odniesienie do mapy, jest link, który nas przekierowuje do tracka i można tam sobie prześledzić dokładnie przez jakie powiaty, przez jakie miasteczka i wioski przejeżdża trasa, czy przejeżdżają zawodnicy. I niekoniecznie trzeba się ustawiać właśnie w biurze zawodów, czy w miejscu, gdzie startujemy. Można na trasie, jest to bardzo pożądane, zawodnikom jest wtedy bardzo miło. Zdarzają się też sytuacje, że ludzie na trasie potrafią nawet organizować takie mini bufety, przygotować różne rzeczy dla zawodników, więc na pewno zachęcamy. Dobrze jest zobaczyć koloryt tego wyścigu, tego nawet jak ludzie potrafią różnie się do tego wyścigu przygotować pod względem tego bikepackingu. Jedni lecą bardzo lekko, dosłownie jedna torebka na rowerze albo na plecach.
I wystarczy.
I wcale to nie są ci, którzy jadą w te 17 godzin, ale są i tacy, którzy jadą obładowani torbami z każdej możliwej strony i też jadą i też sobie z tym wyścigiem w jakimś tam tempie poradzą, więc myślę, że ciekawe doświadczenie. Zapraszam wszystkich do wejścia na naszą stronę galiciagravelrace.pl. Tam można te informacje wszystkie znaleźć.
Więc nie pozostaje nam nic innego, jak raz jeszcze zaprosić, czy właśnie na linię startu i mety, albo na samą trasę, gdzie zawodnicy będą przejeżdżać być może przez państwa miejscowość, bo jak mówiliśmy, trasa bardzo rozległa, ta, która ma 500 kilometrów, przechodzi przez znaczącą część naszego województwa, a także województwo lubelskie nawet.
Tak, rzeczywiście wyjeżdżamy z Podkarpacia, począwszy od Bud Głogowskich, kierujemy się w kierunku Nowej Dęby, wcześniej Mielca, później w kierunku Stalowej Woli, Sandomierza, czy powiedzmy z okolic Sandomierza, jedziemy już w kierunku Lubelskiego, czyli Janowa Lubelskiego i tam krążąc sobie ładnie po Roztoczu odwiedzamy Zwierzyniec, odwiedzamy Krasnobród, Józefów i wracamy ponownie do województwa podkarpackiego. Z takich większych jeszcze miejscowości to po drodze na pewno Leżajsk, Sokołów Małopolski i wracamy przez Głogów Małopolski do Bud Głogowskich.
Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników, zachęcamy raz jeszcze, by kibicować, a zachęcaliśmy z panem Damianem Boskiem, Stowarzyszenie Velo Galicja, galiciagravelrace.pl to adres internetowy, gdzie znajdziemy wszelkie informacje.
Tak jest.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.